satisfaction. Radio satisfaction.
Dzień dobry, to Radio Satysfakcja i dzisiaj znowu nie w standardowym składzie, ale mam nadzieję, że w składzie zwycięskim. Za konsoletą pan Mariusz Siuda, brawo.
Pierwszy zwycięzca.
Przy mikrofonie pobocznym pan Gerard Nowak, to ja więc sobie nie klaszczę. I przy mikrofonie głównym pan Marcin Rzyski, którego państwo bardzo dobrze znają, dlatego że to jest ta osoba, która odpowiada w Radiu Poznań za te prześwietne wywiady, z których możemy się dowiedzieć bardzo, bardzo ciekawych rzeczy. Na przykład, po co ludzie nagrywają płyty solowe, bo to będzie nasz główny dzisiaj motyw. Płyty solowe różnych wykonawców znanych z innych bandów. Po co one są, kto na tym najlepiej wyszedł, kto na tym najgorzej wyszedł, które płyty solowe przebiją się do pomnikowości następnego ćwierćwiecza i tak dalej, i tak dalej.
Dzień dobry panie Gerardzie.
Dzień dobry panie Marcinie.
Dzień dobry państwu również. To już ostatni taki raz, przynajmniej na najbliższy czas.
I piękny rym. To tak. Też się w naszej audycji bardzo opłaca. Bardzo dobrze sprzedaje.
Bardzo mi miło. Będę starał się wycisnąć z tych 3 godzin jak najwięcej i delektować się każdą chwilą, bo wiem, że za tydzień pan Arkadiusz Kozłowski już wraca i po prostu nie będę miał możliwości przy tym niepobocznym mikrofonie w tych godzinach siedzieć.
Tak, ale będzie pan na pewno miał możliwość wkręcić się tutaj tak jakby z powietrza albo z korytarza na kolejnym wspaniałym wywiadem. Zaczynamy dzisiaj od Petera Gabriela. To chyba jest jeden z najbardziej oczywistych wyborów, ale zaręczamy, że nie będzie bardzo oczywiście. Już ja o to zadbam, żeby nie było samych Stingów na przykład. Chociaż to jest ciekawy przykład, że chyba Sting najlepiej wyszedł na tej solowej karierze, ale do niego jeszcze potem przejdziemy. Na razie Peter Gabriel...
Wie pan co? Ja nie jestem taki pewien. Wydaje mi się, że to może z naszego punktu widzenia tak wygląda tutaj polskiego, bo u nas Police nigdy nie byli jakoś szczególnie popularni. Tak. Natomiast niedawno przygotowywałem audycję na temat tego, co działo się na początku lat 80. W Wielkiej Brytanii muzycznie. No i proszę pana, Police w tamtych czasach w Anglii? Najpopularniejszy zespół
wszechświata.
No dosłownie.
No to super.
Tam w pierwszej piątce były 2 ich płyty, wie pan, podsumowaniu roku. To w ogóle nie, u nas nie do pomyślenia. Oni byli niesamowicie popularni. Nie wiem, czy solo Sting potem miał aż takie
Zaraz
wyniki.
Zaraz sprawdzimy statystyki na tych różnych portalach streamingowych, bo to najlepiej będzie wyglądało, co teraz młode pokolenie o tym myśli, czy pamiętają bardziej Police czy Stinga. Ale na razie o Peteru Gabrielu, dlatego że dzisiaj zelektryzował mnie pan Marcin wiadomością, że Peter Gabriel wraca.
No właśnie, po 20 latach nowa płyta ma się pojawić i nawet tournée ma ruszyć w 2023 roku.
Tournée z turnałem.
Pojawiła się też informacja, przepraszam, że troszeczkę zjadę na bok, ale nie do końca będzie to zjazd na bok, ponieważ dotyczyć ten zjazd będzie pana koszulki dzisiejszej. Huknęła informacja, że będzie nowa piosenka grupy Queen w najbliższym tygodniu, a pan ma koszulkę dzisiaj.
Na to się bardziej cieszę niż na ten nowy album Petera Gabriela, bo ja za nim nie przepadam za bardzo. Ale to jest też dobra rzecz, żeby właśnie o niej powiedzieć, bo Peter Gabriel chyba spełnił te wszystkie założenia tak zwanej dobrej czy wybitnej wręcz kariery solowej. On robił na swoim solowym poletku coś zupełnie przeciwnego niż to, co uprawiał w zespole Genesis. I bardzo go za to szanuję. Może mi się to nie podobać, ale chylę czoła, dlatego że to jest strasznie trudno tak zmienić swoje życie muzyczne, artystyczne, tak z jednej płyty na drugą. Co jeszcze jest bardzo ciekawe, to odejście Gabriela z Genesis to było, przypomnijmy, w roku 1976 po nagraniu płyty The Lamb Lies Down on Broadway. Ono mimo wszystko jakby odbyło się w dosyć przyjaznej atmosferze. To nie było tak, że oni zerwali ze sobą wszystkie kontakty. Grali na swoich płytach. Phil Collins grał na płycie Petera Gabriela, z czego potem były kolejne jakieś animozje, dlatego że jeden drugiego oskarżał, że jeden drugiemu wykradł to super brzmienie.
Tak, dokładnie.
Natomiast ostatnio oglądałem sobie taki jakiś wywiad z nimi, po latach oczywiście, i tam Mike Rutherford rzucił właśnie na temat tej piosenki, która wybrzmiała. To był oczywiście utwór Salisbury Hill, że bardzo mu się podobała partia 12-strunowej gitary w tej piosence i sobie tak myślał i tak rzucił pod nosem, szkoda, że ja tam nie grałem. Więc to jest bardzo piękne, że jeden gdzieś tam opuścił szeregi zespołu, ale reszta wciąż patrzyła mu na ręce i to właśnie w taki przyjazny sposób. I tak też będzie u nas. Nie ma pana Arkadiusza, ale też mu...
Czy mogę jeszcze coś, bo chciałem a propos Petera Gabriela powiedzieć, taki mam lokalny wtrend. Prawda?
Był pan na tym stadionowym koncercie w roku 2003? To było?
Nie wiem, który to był rok, ale to był okropny koncert zupełnie. To znaczy w okropnym miejscu siedziałem. Ja już kiedyś chyba o tym państwu mówiłem, że to był taki koncert, że kto miał miejsca na trybunach z boku, Słyszał na przykład uderzenie perkusji dwa razy.
Tak.
Takie coś to było. Niesamowite. Trzeba było tak naprawdę, przepraszam, nie wiem, czy nie będę aresztowany za chwilę, ale trzeba było nielegalnie przeskoczyć de facto przez płot, żeby pójść na
lepsze miejsce.
Na lepsze miejsce. Po prostu pod scenę, bo tylko tam było słychać w miarę normalnie. Takie przygody Petera Gabriela z Poznaniem.
Ale to był ten koncert, że on w takiej piłce tam występował?
Nie.
Nie, a to było później już. A tak. No właśnie widać, jak się znam na Peteru Gabrielu, na Peterze Gabrielu, ale powiem ja anegdotkę. Kiedyś w Pobiedziskach, o których przed chwilą była mowa w poprzednim programie, tutaj podziwiam, że pan Marcin tak się szybko przestawił z mówienia do dzieci do mówienia do dorosłych. Piękne to jest. Była mowa o Pobiedziskach. Ja kiedyś uczyłem w Pobiedziskach w szkole podstawowej. To była moja pierwsza praca zawodowa w roku 2000 i tam był uczeń, który się nazywał Piotr Gabriel. Pozdrawiam go serdecznie. A teraz przed nami kolejny utwór z pierwszej solowej płyty Petera Gabriela i dzisiaj będzie dużo, ale piosenek z solowych płyt. A ten utwór nazywa się...
Excuse me, brzmi prawie jak Paul McCartney. Proszę posłuchać.
Excuse me, I'm not the man I used to be. Someone else crept in again. I wanna be alone.
The way you're falling away from me. Klasowa.
Jedna trójka za nami, druga przed nami, można powiedzieć.
Tak. Tak, chciałem ten werbel powiedzieć tak na werblu, ale niestety nie udało się wejść w punkt, jak to mówią.
Może zagramy jeszcze raz i spróbujemy.
Nie, to już by nam się znudziło. To była trójka klasowa związana z zespołem Genesis.
Ale nie tylko.
Ale nie tylko, bo
jeszcze z Mike'em Rutherfordem przed chwilą śpiewał przecież Paul Carrack, który z kolei jest związany z innymi zespołami, z zespołami Ace co najmniej i Mike and the Mechanics,
to prawda?
Tutaj solo z Mike'em Rutherfordem. Takie Genesisowe otwarcie. otwarcie dzisiaj mieliśmy dla państwa.
Chociaż ja od razu muszę tutaj powiedzieć, że moim ulubionym muzykiem...
Nie lubi pan.
Nie, no już, nie, już teraz
Gabriela
chcę pozytywnie. Tak, ale bardzo
Genesis
lubię na przykład... Lubię bardzo Genesis. Lubię nawet Phila Collinsa, niektóre solowe. Natomiast najbardziej tu lubię Antonego Phillipsa, pierwszego gitarzysty zespołu Genesis, który wydał Ho 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 i 1500 płyt solowych, ale z nich zagramy coś państwu może w przyszłym tygodniu. A teraz przechodzimy do kolejnego.
Ale już wtedy nie będzie tutaj.
Ale będzie pan duchem.
A tak.
I albo, uchem, albo bo uchem będzie pan nawet. Słuchał. Tak, dobrze, dokładnie. Dobrze. Przechodzimy do kolejnego wielkiego zespołu, który rozpadł się, właśnie nie wiem, czy nie za szybko, a może akurat w odpowiednim momencie, dlatego że nigdy nie roztrwonił swojej legendy i nie rozmienił jej na drobne. Mowa oczywiście o zespole The Beatles. I tak sobie tutaj umyśliliśmy, że zagramy państwu teraz trzy solowe piosenki Ringo Starra, ale w każdej z nich maczał palce któryś z innych Beatlesów. Najpierw będzie jego największy chyba hit solowy It Don't Come Easy, który Ringo sobie napisał sam, ale z dużą pomocą George'a Harrisona. Potem usłyszymy piosenkę Photograph, która oficjalnie już jest na jakby podpisana na tymi dwoma nazwiskami Starkey i Harrison, bo Ringo Starr to nazywał się Richard Starkey. Mm. Nie wiem, czy pan wie.
Wciąż tak się nazywa.
No właściwie tak, wciąż się to nazywa.
On chyba tam nieźle.
Tak, ale teraz zachorował
chociaż
na COVID.
Na głowie nie stoi, tak jak...
Nie wiem, czy pan wie, że Ringo jest chory na COVID. I on musiał odwołać kilka koncertów w Kanadzie. Właściwie nie, tak, najpierw mówiło się o tym, że zostaną one przełożone, ale potem już zostały odwołane, ale chyba 11 października będzie kolejny koncert. Już pan Marcin sprawdza, to był ten...
No, że sprawdzam, ile ma lat.
80 chyba dwa.
82 ją tak. W trasie koncertowej.
No. I to świetnie sobie radzi.
McCartney na głowie stoi i tak. Gra koncerty, a Ringo...
Tak, ale McCartney bardzo głosowo już stracił, natomiast Ringo gra jak młodzieniaszek. Wygląda jak młodzieniaszek. No może nie jak młodzieniaszek, ale wygląda jak 40-latek. Mhm. Właściwie aż by się chciało zagwizdać. Że jest 40-latkiem, a zarazem dwa. Życzymy Ringowi, Ringu, panowi Ringo, panu Ringo, życzymy Ringo powrotu do zdrowia jak najszybszego, żeby
pan,
mógł...
Że fani tak. Beatlesów się nie obrażą, że z czwórki wybraliśmy właśnie Ringo?
Ale oni tam... To jest najpiękniejsze, że na płycie Ringo, prawie każdej solowej, przynajmniej tych pierwszych kilku, zawsze jakiś beat tam grał. Czasami dołożył się kompozycyjnie, czasami dołożył się też wykonawczo. Na przykład trzecim utworem, który za chwilę usłyszymy, to będzie utwór Six O'Clock, którym i Paul i Linda dołożyli swoje 3 grosze. Tam to była chyba jego czwarta płyta solowa albo trzecia, nazywała się po prostu Ringo i tam wszyscy Beatlesi na tej płycie zagrali, chociaż nie wszyscy byli w tym samym czasie w studiu. Niestety.
Jedno jest pewne, Ringo to taki człowiek, którego wszyscy lubią na świecie,
tak,
prawda?
Tak, to prawda.
Wszyscy bardzo lubią, chociaż niekoniecznie lubią jak śpiewa, bo to akurat jest inna sprawa.
Natomiast, to prawda.
Bo z tym bywa różnie i może to nie jest wybitny wokalista, ale na pewno wspaniały człowiek i może dlatego dzisiaj postawiliśmy
tak.
Właśnie na niego.
Postawić na Ringo. Peace and love. Peace and love. On tak teraz przez cały czas mówi. Peace
zresztą
and love.
Kolejny trend nasz lokalny, bo przecież Ringo zaśpiewał w górę serca, niech żyje nam, prawda?
A tak, niech zwycięża Lech. No tak, pewnie. Dokładnie.
Które serca, niech
nawet zwycięża. Nie wie pan, panie Marcinie, jak ja kiedyś byłem dumny, jak byłem w podstawówce jedynym w okolicy fanem zespołu The Beatles i jak moi koledzy z klasy śpiewali właśnie tę piosenkę już w latach 80., to ja sobie myślałem, oni śpiewają Beatlesów i nawet nie wiedzą o tym. Posłuchajmy 3 piosenek Ringo Starra z jego bogatej kariery solowej.
6 o'clock in the morning, you've just gone to sleep. I wipe a tear from my eye. It can't be the kind of company I keep. That keeps me asking, you keep me asking, you keep me wondering why. No, I don't treat you like I should. It could be the comfort going to my head that makes me wanna dream of you. But while you're sleeping softly in your bed, I wanna tell you, I'd like to tell you, I'd love to tell you too. Like I, no, I don't treat you like I should. No, I don't treat you like I, no, I don't treat you like I, no, I don't treat you like I should. I know you would say you love my way, it's good enough for you. For sure, I could do more.
Radio Satysfakcja.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home.
Oh, it's such a perfect day.
a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good.
To piękna piosenka.
Tak, ale wykonawca troszeczkę dla kontrastu dorzuciliśmy teraz Lou Reeda. Przypomnijmy, że Lou Reed, chciałem powiedzieć, zasłynął, ale to trochę przesadzone, dlatego że wywodzi się tak z zespołu The Velvet Underground. To jest bardzo ciekawy przypadek, dlatego że ten zespół nie miał żadnego przeboju w latach 60. Natomiast później, dzięki wielu innym wykonawcom, którzy powoływali się na szeroko zakreślony wpływ zespołu Velvet Underground, ten zespół jakby stał się zespołem wręcz kultowym i teraz się wymienia go jakby
wśród najważniejszych w historii.
Tak.
Nowojorski, tak. Kultowy klimat, Andy Warhol, okładka dokładnie, z bananem.
Tak. I z tego właśnie zespołu wywodził się Lou Reed, natomiast przywiedliśmy go tutaj kontrastowo do Ringo Starra, dlatego że Lou Reeda mało kto lubił jako osobę prywatną, bo był osobą podobno bardzo niedostępną, ale był jeden klucz do jego osobowości, mianowicie ponoć gdy przedstawiło się jako prawdziwy wyznawca motocykli, to wtedy Lou Reed się otwierał i więc nie wiem jak pan, panie Marcinie, czy udałoby się panu zaprzyjaźnić z Lou Reedem, no, bo mi wiem. Na pewno nie, ja nawet nie mam prawa jazdy, więc nie bardzo.
Ja też na motorze nie bardzo. Aha. Natomiast Velvet Underground w Polsce kolejny, można powiedzieć, zespół niedoceniany, natomiast pamiętam, gdy w latach 90. był boom na gitarowe zespoły, takie rzężące, sprzęgające i wie pan o co chodzi, na efektach, na fuzach tak zwanych i bardzo popularna to była muzyka wtedy, to wtedy mam wrażenie, że co drugi ten zespół się powoływał właśnie na Velvet Underground, a w każdym razie na takie zespoły jak Sonic Youth, które z kolei powoływały się na Velvet Underground i twierdzi, że to był w ogóle pierwszy zespół, który właśnie tak rzęził i w ten sposób grał.
Ciekawe są te meandry historii. I teraz przechodzimy do historii. Utworem nie przejdziemy do historii, bo chcemy trochę o sprawie polskiej powiedzieć.
I będzie rzężący Krzysztof Klęczą też tak na sprzężeniach, proszę państwa. Właśnie. Niespodziewana
to
historia.
Często sobie tak myślę, że szkoda, że nie żyłem w tamtych latach, bo chciałbym przeżyć te wszystkie rzeczy na swojej skórze. Niektóre tak, niektóre nie. Na przykład, gdy zespół Moody Blues się zreformował po 5 latach takiego przestoju i oni wydali taką płytę Octave, na którą bardzo, bardzo fani czekali i to była taka płyta, jak to by powiedział Anglik, meh, taka sobie, to dobrze, że właśnie tego nie przeżyłem, tego rozczarowania. Natomiast przeżyć odejście Krzysztofa Klęczona z czerwonych gitar to byłoby coś. To musiał być bardzo wielki szok dla fanów. Przecież czerwone gitary to byli rzeczywiście tacy polscy Beatlesi. Nie było wtedy bardziej popularnego zespołu w Polsce. Wszyscy go słuchali. Z jednej strony dlatego, że nie było jakby dużej konkurencji, a z drugiej strony dlatego, że to byli wspaniali kompozytorzy. Naprawdę natchnione niektóre piosenki, mimo że to były takie perełki polskiego big beatu. To był gatunek, który był trochę pogardzany, taki trochę był gdzieś tam przepychany z kąta w kąt. To jednak po latach one się niesamowicie bronią i to była naprawdę wielka rzecz, gdy Krzysztof Klęczon odszedł z zespołu Czerwone Gitary. Przypomnijmy, chociaż pewnie tego nie trzeba przypominać, ale to było tak, że to dwóch pozostałych muzyków ostatecznie zadecydowało, z kim chcą dalej grać.
Jak czy to?
To nie słyszał pan? Nie. Tak, że to było głosowanie. To było chyba na początku roku 1970. I panowie Skrzypczyk i Dornowski stwierdzili, że chcą grać z Sewerynem i to uwaga, dlatego, że wydawało im się wtedy, że Seweryn Krajewski będzie pisał bardziej ambitne utwory i oni się bardziej rozwiną artystycznie. Okazało się, że to tak sobie potem poszło. Natomiast teraz posłuchamy właśnie takiego pojedynku dwóch solistów.
Ale wie pan co, natchnął mnie pan z kolei tym sprawdzaniem, kto dzisiaj w serwisie Spotify na przykład. I sprawdziłem, Seweryn Krajewski ma w tym miesiącu 22 tysiące słuchaczy. Potem będziemy liczyć w milionach, w miliardach, jak będziemy przejdziemy do zagranicznych. A Trzy Korony, zobaczmy, jak to wygląda w tej chwili na tak zwanym Spotify'u, czy w ogóle są Trzy Korony. 20 900, to prawie tyle samo.
Wow.
Akurat.
To bardzo mnie to ucieszyło, panie Marcinie, że jakby tych dwóch artystów jest podobnie kochanych i podobnie pamiętanych, a przecież to Spotify, no to są te młodsze pokolenia niż nasze, panie Marcinie.
10 w skali Beforta ma 560 tysięcy.
No to super.
Odsłuchów.
To są bardzo dobre wiadomości, że ta muzyka dobrze się trzyma. Może w takim razie gwoli przypomnienia, a może gwoli pewnej radości czy jakiegoś spełnienia artystycznego. Posłuchamy najpierw Krzysztof Klęczon na rzężący gitarze.
Bardzo będzie tak, będą sprzężenia i proszę uważać na swoje głośniki, membrany, bo tutaj tak. Naprawdę
przyłożą. A potem pan Marcin musi zapowiedzieć piosenkę Sewryna Krajewskiego, dlaczego, że pan Marcin jest ojcem, a ja nie, a to jest piosenka specjalna.
No właśnie, dla ojców i dla matek i... No i będziemy się wzruszać. To będzie kołysanka dla okruszka. Czyli bardzo delikatny Seweryn i zupełnie niedelikatny w tej chwili Krzysztof Klęczon.
Będziesz spodnie miał na szelkach. kiedyś tam. Kiedyś tam. Ale dziś jesteś mały jak muszelka, którą los rzuca.